Proszę Państwa, użytkownicy, którzy nie słyszą. Oczywiście osoby głuche, osoby niedosłyszące. Ale to nie jest przecież, to nie są wszyscy. Po pierwsze, co się dzieje, kiedy ktoś korzysta z takiej informacji, na przykład z nagrania w hałasującym pociągu? Albo w ogóle nie usłyszy tej informacji, albo podkręci tak głośno, że to będzie szkodliwe dla jego zdrowia. Ale może być też tak, że urządzenie w ogóle nie jest wyposażone w nagłośnienie. Albo takie nagłośnienie, które nie jest skuteczne. To znowu, lubię podawać przykłady z życia. Kiedyś była taka prezentacja pokazująca film. Film miał napisy. Natomiast oczywiście to był zwyczajny film, puszczony na laptopie. Laptop nie był podpięty do głośników i nagle się okazało, że moc tych głośniczków zabudowanych w laptopie jest o wiele za słaba. I nikt nie słyszał, co tam się dzieje. Gdyby nie te napisy umieszczone na filmie, nikt z tego filmu by nic nie dowiedział się. Znowu, informacja jest przekazana na drugi sposób, a więc stała się dostępna. Użytkownicy sprzętu bez nagłośnienia, to jest właśnie ten przykład, i automaty. Znowu, automaty nie rozpoznają dźwięku, muszą mieć informację podaną w inny sposób. Inaczej informacji nie znajdą, nie przekształcą, nie będą mogły jej zaindeksować. Nie rozumieją. Oczywiście w pierwszej kolejności dotyczy to osób, które mają deficyty intelektualne. Pisanie językiem łatwym do czytania nie jest łatwe. Ja sam się na tym łapię, że używam języka hermetycznego, potem staram się to tłumaczyć na język dużo prostszy. Natomiast ta grupa to oczywiście nie są jedyni odbiorcy, którzy nie potrafią zrozumieć treści. Osoby, które mają niskie wykształcenie, a więc nie poznały bardzo szerszego słownictwa, nie są w stanie jakoś zrozumieć takich bardziej zaawansowanych składniowo zdań, ale także osoby, które nie znają języka tego, na przykład polskiego, albo znają go słabo. Dla tych osób trzeba przygotowywać materiały, znaczy nie dla tych osób, dla wszystkich tak naprawdę. Trzeba przygotowywać materiały w takim języku, żeby on był jak najprostszy do zinterpretowania. Natomiast znowu pojawiają się tu automaty. Można by się zastanawiać, co automaty tu robią, czy automaty i tak nie rozumieją treści. Automaty rozumieją treść, albo jeżeli nawet jej nie rozumieją wprost, to potrafią przekształcić. I świetnym przykładem tutaj jest tłumacz Google'a. To jest automat, który tekstu w zasadzie nie rozumie. Natomiast im zdania są prostsze składniowo, im mniej się używa słów trudnych, niezrozumiałych, tym łatwiej Google je przetłumaczy. To znaczy, że serwis przygotowany w języku polskim, jeżeli będzie skomplikowany, nie da się go przetłumaczyć tak, żeby ktoś na przykład w Wielkiej Brytanii mógł go przeczytać. Ale jeżeli będzie napisane językiem prostym, to i owszem. Drugim takim przykładem jest oznaczenie semantyczne treści. Jeżeli treść będzie oznaczona w jakiś konkretny sposób, że ten kawałek treści oznacza adres internetowy albo adres fizyczny, to automat będzie w stanie go wyłuskać z całości treści i przesłać, nawet nie rozumiejąc go, ale wie, że ten kawałek oznacza tą konkretną treść. No i wreszcie korzystają w nietypowy sposób. Proszę Państwa, minęły już czasy, że korzysta się z internetu wyłącznie za pomocą przeglądarki internetowej i to jeszcze Internet Explorera w wersji od 5,5 w górę. Ludzie korzystają z internetu na tak wiele sposobów, że czasami nie przychodzi nam nawet to do głowy. Już komunikacja z samą aplikacją, na przykład z przeglądarką, może odbywać się na 3 co najmniej sposoby. Znaczy za pomocą klawiatury, myszki albo ekranu dotykowego. Może odbywać się na urządzeniu, które ma duży monitor, duży wyświetlacz, mały albo mikroskopijny, na przykład w telefonie komórkowym. Ba, może to być nawet urządzenie całkiem bez monitora wyświetlającego treść. Takie urządzenia są na przykład notatniki brajlowskie dla osób niewidomych. Może być wyświetlana treść w kolorze albo monochromatycznie. Może być odbierana w ciemności, w świetle dziennym albo w zupełnie jaskrawym słońcu, w ciszy albo w hałasie. No i wykorzystaniem różnego rodzaju automatów, na przykład agregatorów treści. Do tego dochodzą jeszcze urządzenia, które są atypowe, mało, rzadko spotykane, ale jednak się ich czasem używa. Takich na przykład Web TV. No i proszę Państwa, teraz już widzę, że się Państwu wydzielają te enzymy, o których mówił przedmówca, że teraz to wszystko trzeba zapamiętać. Szczęście nie. W każdym razie nie musi o tym pamiętać inwestor. Inwestor tylko oczekuje pewnych rzeczy, że będą wykonane. Te zestawienia, które tutaj są, o których przedtem wspomniałem, zostały już wykonane. Problemy zostały rozwiązane, opisane dla pewnych konkretnych technologii. I można je znaleźć w dokumentach technicznych. I jak mówię, inwestor nie musi ich znać. Muszą znać je wykonawcy. I to jest warunek, który muszą spełnić, jeżeli mają stworzyć serwis dostępny dla wszystkich. Tutaj wymieniłem tylko trzy, chociaż bardzo ważne specyfikacje tego rodzaju. Wszystkie trzy pochodzą ze strony Web Accessibility Initiative i dotyczą trzech jakby odrębnych kawałków dostępności treści internetowej. Po pierwsze, Web Content Accessibility Guidelines określa sposób udostępniania treści, w jaki sposób treść musi być publikowana, żeby była dostępna dla jak największej grupy odbiorców. Ta specyfikacja jest zupełnie oderwana od konkretnej technologii. Oczywiście tam są podlinkowane sposoby, jak to się robi w różnych technologiach, ale ona jest zupełnie ogólna. Ja postaram się do końca tej prezentacji nie zmienić ani jednej nazwy technologii. Myślę, że ci, którzy się na tym troszkę znają, i tak będą wiedzieli, która technologia nam wyjdzie na końcu. Druga specyfikacja jest równie istotna, a niestety dosyć mało znana. Authoring Tools Accessibility Guidelines służy do tego, aby produkować treści. Czyli nie treść, która jest już wyprodukowana, ale jest wyświetlana, tylko to są narzędzia, które pozwalają przygotować dostępną treść. Ta specyfikacja mówi o tym, że tu a tu musi być zaznaczone to i to. Że tu musi być dodany tekst alternatywny. Tu musi być dodana treść strumieniowo podana obok treści głównej i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie, w związku z tym, że internet to są aplikacje, to powstała także specyfikacja, jak tworzyć dostępne usługi, aplikacje dostępne za pomocą strony internetowej. Ta jest najmniej znana, a nie słusznie, dlatego że stosując ją można wprowadzić dostępność do tak zaawansowanych narzędzi, jak na przykład dokumenty Google'a. Mało kto wie, ale to jest edytor, który jako jedyny dostępny online jest dostępny dla osób niewidomych.